wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Mija 94. rocznica reformy Władysława Grabskiego. Dlatego też w centrum uwagi znajdzie się gospodarka. W polskiej drodze do niepodległości, o czym nie zawsze się pamięta, gospodarka odgrywała rolę nie mniejszą niż czyn zbrojny. O tym, z jakim posagiem wchodziliśmy w rok 1918 i jak się ów posag zmieniał, opowie profesor Jarosław Kłaczkow, historyk z UMK. Gospodarka to jest przejaw działalności ludzi.
Działalności oczywiście ludzi, ale i wizji państw, które miały określone czasami przez setki lat wizję polityki i je konsekwentnie realizowały. U nas chyba tej takiej wizji osadzonej na kilka pokoleń do przodu zawsze brakowało i to też miało swoje reperkusje, czy w okresie właśnie XVIII-wiecznym, przedzaborowym, ale też i po 1918 roku. Natomiast jeśli chodzi o punkt wyjścia, to trzeba pamiętać, że Wielka Wojna, która jest w Polsce właściwie trochę zapomniana, a o której się teraz troszeczkę więcej mówi z okazji tych okrągłych setnych rocznic jej kolejnych etapów, a w tym roku będziemy mieć setną rocznicę jej właśnie zakończenia, okazała się w jakiejś mierze wydarzeniem przełomowym dla historii Europy też również tej naszej środkowej, bo na nowo wyrysowała granice i na nowo stworzyła państwa, które albo wcześniej w ogóle nigdy nie istniały, albo wróciły, jak Polska, po 123 latach niewoli na mapę Europy. Państwo polskie generalnie znajduje się po tej drugiej stronie podziału gospodarczego Europy, czyli po drugiej stronie Łaby. Kiedyś, jeszcze w okresie nowożytnym, kształtował się trochę taki nieformalny podział Europy na tą część bardziej rolniczą i na tą część bardziej przemysłową. I ta część przemysłowa jest po tej drugiej stronie Łaby. I jak dzisiaj tak prześledzimy te centra przemysłowe Europy, to się dalej tak kształtuje. W tej naszej części Europy takim najbardziej uprzemysłowionym państwem, społeczeństwem, narodem, też najbardziej takim spełniającym te takie książkowe standardy zachodnioeuropejskości na początku XX wieku byli Czesi. I ten prymat rozwoju ekonomicznego tego państwa właściwie jest do dzisiaj. Państwo czeskie jest państwem o wiele bardziej zindustrializowanym, o wiele bardziej zurbanizowanym i też posiadającym o wiele więcej ludności mieszkającej w miastach niż na wsi. Czyli spełnia takie klasyczne standardy zachodnioeuropejskie.
Myśmy mieli w tym znaczeniu, że nasi przodkowie mieli w tym podziale swój udział. Niejako sami sobie zafundowaliśmy tę sytuację chyba.
W pewnym stopniu tak, aczkolwiek trzeba też zawsze brać pod uwagę mentalność, uwarunkowania społeczne, kulturowe. Mi się zawsze przed oczami pojawia film Lalka, kiedy Wokulski nie był specjalnie szanowanym przez kręgi ziemiańskie, bo to był jakiś człowiek, który się chwyta tak zwanych, jak to się dzisiaj mówi, biznesów. W polskiej tradycji jednak jest zawsze kult dworku szlacheckiego, co dzisiaj zresztą cały czas widzimy w budownictwie współczesnym. Budynki, wille nawiązujące trochę do stylu dworkowego cały czas pojawiają się na mapie architektonicznej Polski. Podobnie było w okresie międzywojennym. Więc właściwie ten kult dworku, kult wsi, kult pracy na roli jako takiej podstawy wyżywienia i dumy też narodu, był od dawna dość mocno zakorzeniony w polskiej tradycji. Sienkiewicz przecież nazywa mieszczan łykami, tak, pogardliwie. I właściwie tej klasy średniej tak dużo w Polsce w okresie międzywojennym nie było. Ten przemysł w okresie zaborów budowali głównie albo przybysze z Niemiec, ze Szwajcarii również, bądź z Czech, albo też przedstawiciele mniejszości żydowskiej. Ten kapitał w okresie międzywojennym, zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze państwo aktywnie się nie włączyło w gospodarkę i nie zaczęło budować państwowych fabryk, co będzie miało miejsce po 1935 roku, był w dużej mierze organizowany przez, zwłaszcza te duże firmy, przez kapitał trochę mający inne korzenie niż polskie. Było to też widoczne chociażby na Górnym Śląsku, gdzie kapitał był w dużej mierze w rękach niemieckich. On był stopniowo nacjonalizowany, tak? Czyli przychodził pod władzę państwową. Ale znowu właśnie władza państwowa to przejmowała, a nie prywatny polski kapitał. Więc tradycji oczywiście w skali globalnej nie było. Natomiast to tak jest też trochę stereotypowo, bo trzeba przypomnieć jeszcze inny aspekt. Tak? Nie wszystkie ziemie polskie były w zaborze rosyjskim. Poprzez literaturę piękną głównie widzimy ten teren. Natomiast często zapominamy o ziemiach zaboru pruskiego. Przede wszystkim o Wielkopolsce i o Pomorzu Gdańskim, bo to były tereny zaboru pruskiego. I zwłaszcza teren Wielkopolski jest takim bardzo dobrym przykładem, że może gdyby inaczej się potoczyła historia i większa część ziem polskich była w innym zaborze, państwa jakiegoś zachodniego, to też i ta mentalność mieszczańska by się zdecydowanie bardziej poszerzyła, bo często się nazywa ten okres 815-1914 dla Wielkopolski najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. Polacy podjęli rywalizację ekonomiczną z Niemcami w ramach tamtego pruskiego, liberalnego gospodarczo państwa i tą rywalizację gospodarczą na terenie Wielkopolski wygrali. W 1914 roku mieliśmy na terenie prowincji poznańskiej, bo tak Niemcy nazywali Wielkopolskę, szereg polskich firm, szereg polskich przedsiębiorstw, szereg polskich banków, różnego typu organizacji gospodarczych. Mieliśmy taką mikrostrukturę dla takiej jednej dzielnicy polskiej, jaką Czesi wytworzyli właśnie przez cały wiek XIX, rywalizując z kolei z Austriakami o prymat w gospodarce, a później w polityce. I w 1914 roku byli najbogatszą prowincją austriacką i decydowali właściwie w pełni o tym, co się dzieje na terenie ich czeskiej ojczyzny.
Eugeniusz Kwiatkowski, Dysproporcje.
Często, równolegle z dobrobytem ekonomicznym budzącym poczucie siły, powstaje i rośnie egoizm klasy społecznej i jednostki. Wprawdzie i inne narody przechodzą współcześnie analogiczne ewolucje, jednakże z jedną, zasadniczą i decydującą o przyszłości różnicą. Tam warstwa panująca i uprzywilejowana wyłania z siebie zorganizowaną i jednolitą władzę. W Polsce szlachta zabiera elementy i części władzy ze sobą do domu. Nie akumuluje jej, ale ją roztrwania. Tam warstwa panująca przejmuje na swe barki państwową rację stanu. Solidaryzuje się z nią. Z nią splata swój klasowy interes. W Polsce racja stanu wyparta zostaje przez rację istnienia zarówno całej warstwy panującej, jak i pojedynczego obywatela. Tam utrwala się, czasem nawet potęguje się poczucie obowiązku wobec państwa. W Polsce obowiązek przestaje istnieć, zanika coraz wyraźniej, tak jak gdyby nie był on właśnie podstawowym, pierwszym i ostatnim kamieniem węgielnym istnienia wszelkiej organizacji, a więc i organizacji państwowej.
Może to naiwne pytanie, ale dlaczego tego modelu wielkopolskiego z zaboru pruskiego nie potrafiono przenieść w ciągu 20-30 lat na teren na przykład byłego zaboru rosyjskiego? To są zbyt długotrwałe procesy?
To są zbyt długotrwałe procesy, poza tym trzeba pamiętać, że
profesor Jarosław Kłaczkow.
To zawsze raczej mniejszość dostosowuje się do większości, a nie odwrotnie, więc Polaków reprezentujących ten zachodni typ już taki mentalnościowy i menedżerski było procentowo mniej w Polsce międzywojennej niż Polaków wychowanych po prostu w innych realiach społecznych, gospodarczych, ekonomicznych, kulturowych. I to w jakiejś mierze też miało swoje reperkusje na okres międzywojenny, na strukturę państwa, na jego bardziej centralistyczne podejście. Wielkopolanie czy Pomorzanie mieli inne tradycje, też stawiali większy nacisk na samorządność. Postulowano jeszcze na początku lat 20. może nie autonomię, ale taki duży stopień odrębności jednak gospodarczej. To, co się udało Górnemu Śląskowi na przykład. Wielkopolanie, Pomorzanie patrzyli tak trochę z zazdrością na Górnoślązaków, że oni mają własny Sejm Śląski, mają możliwość decydowania o tym, czy część podatków zostaje na miejscu. No a Wielkopolska i Pomorze tego przywileju z tych zachodnich dzielnic Polski nie otrzymały. To budziło, zwłaszcza do połowy lat 20. różnego typu takie regionalizmy, postulaty, jak na terenie Pomorza, Pomorze dla Pomorzaków na przykład, czy Wielkopolska dla Wielkopolan. Tak trochę się zamykano w tym własnym świecie stworzonym usilną walką gospodarczą, podkreślam gospodarczą, z zaborcą i wytworzyło te silne też więzi regionalne, które do dzisiaj są widoczne, zwłaszcza w Wielkopolsce.
Let the day surround you. You don't need a reason.
Wracając do roku 1918,
profesor Jarosław Kłaczkow.
To Wielka Wojna. Wielka Wojna przetoczyła się przez większą część terenów późniejszej Polski. Działania wojenne toczyły się bowiem na terenach byłego zaboru, jeszcze wówczas zaboru rosyjskiego i zaboru austriackiego. I te zniszczenia wynikały z dwóch przyczyn. Raz to oczywiście działania wojenne, aczkolwiek one w odróżnieniu od II wojny światowej nie były decydujące. Decydujące były lata 15-18, czyli najpierw ewakuacja przez Rosjan całych fabryk, całych parków maszynowych, a następnie okupacja przez państwa centralne, w tym głównie Niemcy kaiserowskie, które po prostu wykorzystały ten czas trochę na zlikwidowanie konkurencji gospodarczej, czyli przede wszystkim na dewastację, bo tak się to w literaturze często podkreśla, dewastację przemysłu włókienniczego, zwłaszcza z rejonu łódzkiego czy białostockiego, bo to była naturalna konkurencja dla przemysłu niemieckiego. Natomiast praktycznie niezniszczone z wojny wyszły tereny zaboru pruskiego, bo tam nie toczyły się działania wojenne po prostu. Rosjanie na tereny Pomorza, Rosjanie na tereny Wielkopolski, czy Rosjanie na tereny inne, które zostały przyznane z terenów Niemiec po I wojnie światowej Polsce, czyli na przykład Górny Śląsk, nigdy nie weszli, dlatego tam działań wojennych po prostu nie było. Szacuje się, że wskutek I wojny światowej dla tych ziem Polski, które utworzyły ostatecznie II Rzeczpospolitą, straty majątku narodowego to jest tak około 10%. Takie mniej więcej są szacunki, ale skalę zniszczeń chyba bardziej uzmysławia fakt, ile osób z powrotem wróciło do pracy, robotnicy, w porównaniu z rokiem 1913, czyli pełnym rokiem budżetowym, kiedy jeszcze nie toczyły się działania wojenne, bo rok 14 możemy liczyć właściwie tylko do końca lipca, w sierpniu wybuchła już Wielka Wojna. Więc w 1918 roku przemysł z tych terenów, które znalazły się w Polsce, a który przetrwał w mniej lub bardziej okaleczony sposób te działania wojenne i te działania dewastacyjne czy ewakuacyjne, Rosjan też właściwie mający charakter dewastacyjny, to było tylko 13% zatrudnionych w 1913 roku, czyli 13% robotników, którzy pracowali ze 100% w 1913 roku w tym przemyśle, jedynie w 1918 znalazło swoje miejsce z powrotem w halach fabrycznych.
Czyli
to
co
pokazuje
siódmy,
skalę zniszczeń.
Czyli co siódmy, co ósmy.
Tak, to pokazuje skalę depresji ekonomicznej, jaką wywołały działania wojenne i w ogóle Wielka Wojna, zmiana granic, utrata rynków zbytu, bo kluczowym dla chociażby rynku włókienniczego łódzkiego czy dla rynku włókienniczego białostockiego był przyrynek rosyjski. On wskutek Wielkiej Wojny dojścia bolszewików do władzy w 100% upadł, został zamknięty, czyli trzeba było właściwie wszystko zaczynać od zera.
Władysław Grabski, Idea Polski, 1935 rok.
W ciągu rządów moich nieraz napotykałem na duże przeszkody, które paraliżowały fatalnie różne zarządzenia podejmowane w imię interesów ogólnopaństwowych. Widziałem, że by móc skutecznie rządzić, polskiej władzy państwowej brak jest podstawowych usposobień, brak karności, którą wieki wyrobiły na Zachodzie od dawna. Zajmowanie stanowisk rządowych w Polsce było dla jednych tylko karierą, dla drugich sprawowaniem jak gdyby z łaski dygnitarstwa społecznego. Nie tyle sejmowładztwo, co niedorozwój ducha państwowego we władzy wykonawczej był najsłabszą stroną sposobów rządzenia do 1926 roku.
Jesteśmy w latach 20. XX wieku, to mówiąc o gospodarce musi się pojawić postać, nazwisko Władysława Grabskiego. Na czym polegała jego rola?
Grabski,
profesor Jarosław Kłaczkow,
pojawił się dwa razy w historii Polski, bo przecież był dwukrotnie premierem. O tym jego pierwszym okresie sprawowania władzy tak trochę się mniej pamięta, no bo to był oczywiście czas wojny polsko-bolszewickiej, rok 1920 i był krótko wówczas premierem. Nie zdążył zrealizować pewnych wizji, które już wówczas zresztą miał i nie wszystkie swoje pomysły udało mu się ostatecznie zrealizować. Między innymi w 1920 roku był wielkim zwolennikiem dość szerokiej reformy rolnej, która by zupełnie inaczej ustawiła rynek w Polsce. No ale ostatecznie z tej wielkiej reformy wyszedł kompromis. Natomiast to, co my znamy, to jest czas grudzień 23, listopad 25, czyli czas, kiedy powstał rząd Grabskiego jako rząd ponadpartyjny, taki trochę technokratyczny, rząd fachowców, taki, który miał dokonać bardzo ważnej rzeczy, bo opanować hiperinflację, która się pojawiła w roku 1923. Bo te zjawiska inflacyjne obserwowaliśmy od samego początku powstania państwa polskiego w 1918 roku. Zresztą mam taką refleksję, że bardzo podobne mamy te punkty startowe, rok 1918 i rok 1989. Dość dużym stopniu gospodarka zdewastowana i nadpodaż pieniądza na rynku. I głównym celem jest zwalczenie inflacji. Tak samo było wówczas i tak samo było po 1989 roku. Co oczywiście ma swoje plusy i minusy, bo wpływa oczywiście też na spowolnienie procesów gospodarczych. Ale po kolei, kiedy właśnie w 1918 roku powstaje niepodległe państwo polskie, scalające się przez ponad 5 lat z różnych terenów, z różnych obszarów gospodarczych, z różnych do tej pory powiązanych rynków wewnętrznych, to przede wszystkim powstaje pytanie, jak to państwo ma funkcjonować w sensie gospodarczym. Państwo nie ma kapitału, ziemie polskie są zniszczone. Kapitaliści, którzy mieli bardzo duże środki w roku 1913, zostali spauperyzowani, bo w większości to byli przedsiębiorcy właśnie łódzcy, białostoccy, warszawscy. Pierwsza wojna całkowicie zdruzgotała ich przedsiębiorstwa, ich majątki, ich siłę nabywczą. Państwo się tworzy, tak jak powiedziałem przed chwilą, przez kilka lat, natomiast problemy trzeba rozwiązywać tu i teraz, tak? Społeczeństwo nie oczekuje tego, że za 5 lat coś się zmieni, tylko że teraz rząd podejmie jakieś działania. Jeszcze kolejne wojny z Ukraińcami, z bolszewikami, z Czechami, krótki konflikt z Litwinami, więc tych konfliktów jest cała masa. Prowadzenie działań wojennych też w jakiejś mierze determinuje politykę gospodarczą, przede wszystkim rozwijanie przemysłu zbrojeniowego, czy zakup po prostu broni kosztem życia konsumpcyjnego. Dlatego z tej racji, że kapitału specjalnie nie było, kapitału zewnętrznego też właściwie nie było i ten trend się utrzyma przez cały okres międzywojenny, bo jeśli kapitał się jakiś będzie w Polsce pojawiał, to będzie wyłącznie kapitał spekulacyjny, który będzie chciał zarobić, natomiast nie inwestować i później wycofać się bardzo szybko z pieniędzmi, więc nie mieliśmy jakichś długotrwałych inwestorów zewnętrznych, no to kto to w związku z tym pozostaje? Jedynym graczem ekonomicznym, jedynym inwestorem może być wyłącznie aparat państwowy. Dlatego od 18 do 22 roku z racji braku środków dodrukowuje się po prostu pieniądze. Ta premia inflacyjna, jak to się często mówi, to dodrukowywanie pieniędzy oczywiście do jakiegoś czasu przynosi efekty. Pieniądz trafia na rynek, państwo jest w stanie udzielać jakichś krótkoterminowych pożyczek, to aktywizuje oczywiście gospodarkę, a z drugiej strony pobudza popyt, bo ludzie wiedzą, że jest inflacja, w związku z tym nie chowają pieniędzy na lokatach bankowych, tylko je na bieżąco wydają, czyli wzrasta konsumpcja. No i ten proces oczywiście przez kilka lat przynosi efekty, zwłaszcza w tym okresie scaleniowym. Pozwala też w 1919 roku właściwie już tak wprowadzić na terenie większości terenów pod jurysdykcją rządu w Warszawie jedną walutę, bo trzeba wspomnieć, że kiedy państwo polskie powstaje, to na terenie ziem polskich jest kilka walut. Pozostałych po państwach zaborczych, w zaborze austriackim używa się dalej koron austriackich, na terenach zaboru rosyjskiego, gdzie niegdzie jeszcze ktoś próbuje dokonywać operacji finansowych rublami, albo jeszcze carskimi, albo tymi z czasu rządu tymczasowego, rublami rządu kireńskiego. Na terenach dawniej niemieckich są oczywiście niemieckie marki, a na terenach Galicji Wschodniej Ukraińcy, którzy utworzyli Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową, zdążyli wprowadzić na rynek też swoją walutę, tak zwane karbowańce. Więc tych pieniędzy o różnych nazwach jest całkiem sporo, a rząd polski jeszcze emituje markę polską. I ta marka polska ostatecznie wypiera te pozostałe waluty obce i walutą Polski pozostanie aż do 24 roku marka polska. I ona będzie stopniowo właśnie ulegać wskutek tej narastającej inflacji deprecjacji. Więc jeśli w 1918 roku przykładowo za jednego dolara płaciliśmy 8 marek polskich, to w grudniu 22 roku to było 17 800 marek polskich, a rok później w roku 1923 i to pokazuje, jakie było tąpnięcie. 6 375 000 marek polskich za jednego dolara. Czyli inflacja zjadała już wszystko, tak? To już nie była inflacja, to była hiperinflacja. Ona zjadała pensje, przez co spadł popyt, co automatycznie odbiło się na gospodarce. Dlatego też powstaje rząd ponadpartyjny. Siły polityczne podają sobie ręce, żeby uzdrowić pieniądz polski. Powstaje 18 grudnia 23 roku rząd Władysława Grabskiego, drugi rząd Władysława Grabskiego, który sobie za cel stawia równowagę budżetową i walkę z hiperinflacją.
Władysław Grabski, idea Polski.
Cnota gospodarności nie leży w naszym usposobieniu narodowym. W wielu dziedzinach naszej państwowości nie umiemy małymi środkami osiągać dużych skutków. W zakresie oświaty publicznej dużo jest przykładów, że wydatki poczynione nie znajdują równoważnika w skutkach. Na świadczenia społeczne wydajemy stosunkowo jeszcze więcej, ale pomimo dużych wydatków na nie w postaci świadczeń obowiązkowych słychać nieustanne narzekania na ich ciężar i jednocześnie na zbyt mały ich pożytek.
Grabski podejmuje ostatecznie
profesor Jarosław Kłaczkow
decyzję, że trzeba uzdrowić pieniądz poprzez kilka czynników. Przede wszystkim wprowadzić jednorazowy, rozłożony na 3 lata, podatek majątkowy od najbardziej bogatych właścicieli, głównie od posiadaczy majątków. On miał być płacony przez 3 lata w wysokości 1 miliard franków szwajcarskich. To miało ustabilizować finanse publiczne. Drugi element, utworzył prywatny, oparty na zasadach spółki akcyjnej, Bank Polski, który miał nadzorować emisję i pilnowanie nowego polskiego pieniądza. 30 kwietnia 2024 roku został ten nowy pieniądz wprowadzony. Otrzymał nazwę Złoty Polski i okazał się jedną z najtwardszych i najlepiej funkcjonujących walut w Europie w okresie międzywojennym. Złoty Polski miał zabezpieczenie w złocie i w walutach obcych, co miało też być takimi kotwicami przed jakimiś próbami jego rozchwiania kursu, na przykład przez jakieś kapitały spekulacyjne. Te działania, trochę zresztą to przypomina właśnie znowu ten plan Balcerowicza, znowu szukam takich analogii, przyniosły 2 skutki. Bardzo dobry, no bo pieniądz został uzdrowiony, hiperinflacja została pokonana i nigdy już w okresie międzywojennym hiperinflacja się w Polsce nie pojawiła. Drugi to był oczywiście czynnik ekonomiczny. To były działania deflacyjne, czyli ściąganie pieniądza z rynku. Czyli pojawiły się czynniki ograniczające wzrost gospodarczy, bo pieniędzy po prostu nagle się zrobiło trochę mniej na polskim rynku. I ucierpiał na tym uzdrowieniu pieniądza też polski eksport, bo towary polskie przez może zbyt wysokie ustalenie relacji złotego do walut, na przykład do dolara, to było około 5 zł za dolara, stawały się po prostu niekonkurencyjne i dlatego też eksport zaczął być w związku z tym słabszy. Czyli ta reforma Grabskiego miała oczywiście swoje plusy i minusy, ale per saldo przyniosła bardzo duży postęp, jeśli chodzi o finanse publiczne w II Rzeczpospolitej.
Thank you.
profesorze, wspominał pan o państwie jako inwestorze, o eksporcie. W związku z tym moje kolejne pytanie o Gdynię, a także o Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jak to wyglądało w takim razie? Bo to też było związane wprost z niepodległością polską, ale też i wprost z gospodarką.
Z niepodległością, z gospodarką i z polityką.
Profesor Jarosław Kłaczkow.
Niestety ten okres międzywojenny jest pod tym względem nieszczęśliwy. Zupełnie żyjemy dzisiaj w innych czasach, nie zdając sobie sprawy ze skali trudności, jakie wówczas panowały, bo po zakończeniu Wielkiej Wojny Europa była zniszczona ekonomicznie i przede wszystkim, co było chyba kluczem do tego, że to wszystko zaczęło się tak szybko kończyć i wybuchła II wojna światowa, a wcześniej doszły do władzy totalitaryzmy. Poszczególne państwa pozamykały się w swoich granicach i obłożyły się bardzo wysokimi ochronnymi cłami. Liberalizm gospodarczy kształtujący historię gospodarczą świata do 1914 roku został odrzucony, a po 1918 roku zapanowały po prostu nowe realia gospodarcze. Polityka była prymatem nad gospodarką niestety. I to miało swoje odzwierciedlenie też w trudnej sytuacji ekonomicznej Polski. W roku 1925 przecież Niemcy zaczęli wojnę celną z Polską, przestali kupować, odbierać polskie towary, przede wszystkim surowce, chociażby węgiel z terenu Górnego Śląska, co sprawiło, że ten przemysł górnośląski miał nadpodaż produkcji, bo na rynku polskim było trudno sprzedać towary wysokoprzemysłowe. I podobnie było z kwestiami portowymi. Głównym surowcem eksportowym Polski był węgiel, który można było eksportować albo koleją, albo przez morze. Druga Rzeczpospolita żadnego dużego portu nie otrzymała. Gdańsk, zdominowany wówczas przez ludność niemiecką, został decyzją zwycięskich mocarstw przekształcony w tak zwane wolne miasto Gdańsk, Freistaat, właściwie to wolne państwo Gdańsk, tak można by je dokładnie przetłumaczyć. Niby powiązane z Polską gospodarczo, Polska też miała reprezentować politykę zagraniczną tego państwa, no ale w praktyce to wynikało różnie oczywiście. Wpływ Polski na Gdańsk był stopniowo coraz słabszy. To miało też przełożenie chociażby na korzystanie z tego portu gdańskiego. Były coraz większe problemy oczywiście z jego wykorzystywaniem, aczkolwiek jest pewnym mitem, że nie był wykorzystywany. Był, aż do końca okresu międzywojennego był wykorzystywany w całkiem spory sposób, ale nie o to chodziło. Ten dogmat polityczny, który determinował działania większości rządów w Europie wówczas, zamykał możliwości współpracy i dlatego Polska musiała mieć własny port. I ostatecznie dlatego bardzo szybko musiano podjąć decyzję o budowie własnego portu, własnego miejsca, które będzie takim polskim oknem na świat. I wybór padł na taką wioskę kaszubską Gdynię, położoną zaraz za Sopotem, czyli tuż za granicą z wolnym miastem Gdańskiem. Ze względów geologicznych tam ostatecznie uznano, że to będzie idealne miejsce na to, żeby taki port stworzyć. Jednym z kreatorów też budowy portu Gdyni był inżynier Kiedroń, pochodzący z Zaolzia, którego losy właśnie po podziale Śląska Cieszyńskiego stamtąd wyrzuciły, bo władze czeskie nie były zainteresowane, żeby tam było zbyt dużo polskiej inteligencji technicznej i ostatecznie on trafił na tereny Polski i też był jednym z kreatorów budowy tego portu w Gdyni. Ten port Gdyni zaczął oczywiście być budowany zaraz na początku lat 20., ale takie pełne przyspieszenie gospodarcze nastąpi dopiero w drugiej połowie lat 20. Ten port w Gdyni będzie stopniowo rozbudowywany wraz z rozwojem miasta przez cały okres międzywojenny. I kiedy w 1938 roku, właściwie to będzie taki ostatni pełny rok statystyczny dla Polski, bo rok później przecież we wrześniu wybuchnie wojna, to było to jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Miało już około 140 tysięcy mieszkańców, a port w Gdyni uznawano za jeden z najnowocześniejszych portów położonych nad Morzem Bałtyckim. Więc to był gigantyczny sukces oczywiście, propagandowy, polityczny, ale i gospodarczy, bo port to jest jedna rzecz, a dobudowano do niego oczywiście magistralę węglową, która omijała tereny Niemiec i pozwalała eksportować węgiel górnośląski poprzez Bydgoszcz do Gdyni i następnie w świat. Dzięki temu państwo mogło mieć fundusze i realizować inwestycje. Zwłaszcza, że rynki europejskie zostały w roku 1926 opuszczone przez kopalnie brytyjskie, bo Brytyjczycy z punktu widzenia naszego bardzo dobrze rozpoczęli bardzo długotrwały strajk, co odbiło się chociażby na rynkach skandynawskich. Ten węgiel stamtąd nie płynął z Wysp Brytyjskich, więc siłą rzeczy kapitał nie może czekać, aż Brytyjczycy się tam dogadają ze swoimi pracodawcami i zakończą strajki. I w tą próżnię na rynku zaczęła wchodzić Polska, zaczęła wchodzić skutecznie i te rynki stopniowo zdobywała.
Eugeniusz Kwiatkowski, Dysproporcje.
Im młodszą, im bardziej indywidualistyczną, bardziej rządną władzy, bardziej opanowaną duchem centralizacji, a mniej fachową i personalnie nieustabilizowaną jest biurokracja, im mniej przesiąknięta jest ona świadomością służby dla kraju i społeczeństwa, im mniej wdrożona jest w obowiązek ścisłego przestrzegania prawa i jego zdrowego sensu, im bardziej niewyrobione politycznie są organizacje, tym większy i wyraźniejszy jest współczynnik spaczenia i polaryzacji.
W takim razie jeszcze jedna inwestycja, centralny okręg przemysłowy.
Lata 20. i czasy wielkiego kryzysu.
Profesor Jarosław Kłaczkow.
To jest czas, zwłaszcza lata 20., czas leseferyzmu, czyli z różnych przyczyn. Kolejne gabinety starały się za bardzo w tą gospodarkę nie ingerować. Starały się mniej lub bardziej, żeby ta gospodarka rozwijała się w miarę samodzielnie. I to miało swoje, dużo ekonomistów uważa, negatywne strony, bo to nie był ten czas, tak jak mówiłem wcześniej, to nie był ten czas na to, żeby rynek o wszystkim decydował, bo nikt tego wówczas nie robił, co udowodniły zresztą najbardziej rynkowe państwa ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby te reformy Roosevelta, które bardzo mocno zaktywizowały rolę państwa w gospodarce. W każdym razie ten czas, chociażby reformy Grabskiego, przez niektórych ekonomistów jest uważany, że ta reforma walutowa została przeprowadzona za późno, że powinna być przeprowadzona w roku 22, kiedy jeszcze nie było hiperinflacji, co by zdecydowanie inaczej ustawiło gospodarkę. I też reforma rolna. I gdyby była przeprowadzona bardziej głęboko, to by pojawiło się więcej pieniądza na rynku, bo chłopi otrzymywaliby konkretne pieniądze za sprzedane z dużych gospodarstw rolnych pieniądze. Tak, to właściwie wystarczało im jedynie na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Więc to były takie czynniki, które bardzo mocno ograniczały te działania gospodarcze, ale też i znowu czynnik polityczny. Państwa, które przeprowadziły w naszej części Europy duże reformy rolne, jak chociażby Litwa, Łotwa, Estonia, gdzie zresztą w okresie wakacyjnym dużo Polaków, zwłaszcza na Łotwę, jeździło do pracy, przeprowadziły te reformy rolne, bo nie miały bagażu uderzenia we własną grupę narodową. Na Litwie to było ziemiaństwo przede wszystkim polskie, a na Łotwie i w Estonii niemieckie. Czyli te rządy uderzały we własność ziemską należącą do mniejszości narodowych, do obcych, a nie we własny naród. Natomiast w Polsce przez ziemiaństwo było jednym z filarów polskiej tradycji. Było polskie po prostu. To też w jakiejś mierze wpływało na to, że ostatecznie ta reforma rolna nie była tak głęboka, tak radykalna, jak to miało miejsce w innych krajach. Później przyszedł wielki kryzys. Też te rządy polskie, kolejne gabinety, Prystora chociażby, nie bardzo potrafiły się w nowej rzeczywistości odnaleźć. Kiedy inne kraje coraz bardziej aktywnie wpływały na gospodarkę, starały się ją ożywiać, tak właściwie w Polsce do 1935 roku pilnowano głównie waluty, żeby dalej była ustabilizowana, żeby nie pojawiła się hiperinflacja. I dopiero ten zwrot polityczny w sumie 1935 roku i ta dekompozycja obozu rządzącego sprawia, że pewne segmenty zostają ustawione inaczej niż do tej pory. Gospodarką od tej pory ma się zajmować szeroko pojęty obóz prezydencki z prezydentem Mościckim na czele. Natomiast druga najważniejsza postać po 12 maja 1935 roku, czyli marszałek Edward Rydź-Śmigły, bierze pod swoje prerogatywy wojsko i bezpieczeństwo wewnętrzne. I wówczas wraca z powrotem do łask politycznych Kwiatkowski, który od 27 roku nie był już tak aktywny politycznie i otrzymuje w kolejnych gabinetach, które będą istniały po 35 roku, tekę wicepremiera i ministra skarbu. I to Kwiatkowski wychodzi właśnie z tego założenia, że są takie, a nie inne czasy. Kapitał do nas nie przyjdzie żaden, bo jest to po prostu niemożliwe w dzisiejszej coraz bardziej etatystycznej Europie, coraz bardziej zdominowanej przez dyktatury i reżimy. W roku 1935 Polska leży już między totalitarnymi Niemcami a totalitarnym Związkiem Sowieckim, a świat demokratyczny, świat liberalny coraz bardziej się kurczy. I w tych realiach ekonomicznych trzeba po prostu funkcjonować, bo reżimy totalitarne stawiają na autarkię, na oparcie gospodarek na własnym rynku wyłącznie, na własnych surowcach. Pojawia się też problem inwestycji, sprzedaży. Każde państwo coraz bardziej się zamyka. Po raz kolejny ten sam błędny krąg się tworzy. I dlatego, żeby Polska się szybciej rozwijała, nie ma w tym momencie innego rozwiązania, bo kapitał lokalny, prywatny jest zbyt słaby. Ten kapitał zagraniczny, który się w Polsce pojawiał i znikał, tak jak mówiłem wcześniej, był głównie o charakterze spekulacyjnym. Nie było jakichś długotrwałych inwestycji, budowy fabryk przez jakieś koncerny, chociażby zachodnioeuropejskie. Dopiero po 1935 roku Skoda pojawia się w Polsce na obrzeżach Warszawy, tam buduje fabrykę, czy pojawia się w Radomiu Ericsson, producent telefonów, ale to są właśnie działania dopiero po 1935 roku. Czyli państwo musi przejąć na siebie główną rolę jako inwestor gospodarczy, jednocześnie pilnując finansów, jednocześnie nie dopuszczając do tego, żeby inflacja wzrosła. I tu Kwiatkowski przez 3 lata ma bardzo ostry spór zresztą ze zwolennikami Śmigłego Rydza, którzy są z kolei zwolennikami większej podaży pieniądza na rynek i często krytykują pomysły Kwiatkowskiego. W każdym razie Eugeniusz Kwiatkowski, który z punktu widzenia historii Polski zapisze się z wielkimi zgłoskami w naszych dziejach, stworzy coś, co da Polsce taki bardzo wizjonerski model rozwoju ekonomicznego. Polacy zaczną czuć, że rzeczywiście sprawy idą w coraz lepszym kierunku. I ten Centralny Okręg Przemysłowy ma też znowu swoje umiejscowienie polityczne. Dlaczego on został umiejscowiony w widłach Wisły i Sanu? Bo tam były surowce? Nie. Tam były jakieś duże miasta? Nie. Czynnik znowu był polityczny. Oddalenie od granic państwa, czyli od wrogich Niemiec i od wrogich Sowietów. A jednocześnie rynek z potężnym bezrobociem i gdzie można, głównie na terenie jednak większości rolniczym, mimo że w Radomiu czy w Kielcach było trochę przemysłu, zwłaszcza w Radomiu, ale teren był generalnie dość jednak rolniczy. Czyli ten Centralny Okręg Przemysłowy zostaje umiejscowiony w bezpiecznym z punktu widzenia państwa obszarze między rzekami, na południu góry, na północy pozostałe ziemie polskie, Warszawa czy Lublin, czyli tereny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego bezpieczne. I na tym terenie ma się tworzyć ten nowy przemysł, przemysł w dużej mierze państwowy. Aczkolwiek rząd Kwiatkowskiego będzie często podkreślał, że to jest takie trochę chwilowe tylko, że w przyszłości rząd będzie wspierał również rozwój przemysłu prywatnego, jeśli taki oczywiście się pojawi. Ten czas 37-39 to jest realizacja takiego 4-letniego planu gospodarczego, który oczywiście przyniósł bardzo duże efekty. Część tych przedsiębiorstw, które powstały wówczas, istnieje do dzisiaj. Część była czasami jeszcze dokończana w okresie powojennym, bo wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację tego założenia ekonomicznego, jak chociażby zapora wodna w Solinie w Bieszczadach, której budowa rozpoczęła się właśnie w okresie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Generalnie, podsumowując, to nie był plan na 3 lata. To był plan na co najmniej pokolenie. Miał być plan taki, który miał przekształcić Polskę do gdzieś połowy lat 50. z kraju właśnie rolniczego w przemysłowo-rolniczy. Bo ten spór, który przez pierwszą dekadę zwłaszcza dzielił polityków, ale też i ekonomistów, jaka Polska ma być, tak? Bo to dzisiaj to się wydaje takie oczywiste, że państwo musi być przemysłowe. W okresie międzywojennym wcale tak nie było. Duża część kręgów politycznych, gospodarczych Polski uważała, że Polska powinna być krajem rolniczym, że to jest podstawą przyszłości polskiej gospodarki. Wraz z przyjściem Kwiatkowskiego w 1935 roku do władzy, ten dogmat zostaje, można powiedzieć, zarzucony i Polska ma się rozwijać podobnie jak inne kraje europejskie w stronę modelu państwa przemysłowo-rolniczego. I temu celowi ma służyć plan, który miał zostać podjęty w roku 1939 i skończyć się w roku 1954, tak zwany plan 15-letni, w ramach którego miano rozbudować najpierw armię. Do 1942 roku miała być armia polska przezbrojona na nowoczesną, w pełni zmechanizowaną, a następnie miano się zająć innymi obszarami, przede wszystkim komunikacją, infrastrukturą. Rozpoczęto budowę pierwszej polskiej autostrady, której fragmenty są dzisiaj w obrębie naszego województwa Zawarlubiem, wkomponowane w drogę 214. To miała być autostrada Gdynia-Katowice. To miało być uprzemysłowienie i to miała być urbanizacja, rozwój miast. I docelowo zatarcie tych różnic właśnie między terenami dawnego zaboru pruskiego, najlepiej rozwinięte przez cały okres międzywojenny, a terenami zwłaszcza Polski Wschodniej, tak zwanej Polski B, a czasami na Kresy Wschodnie mówiło się nawet Polska C. To był plan ambitny, ale II wojna światowa te wszystkie ambitne plany, no niestety, zamknęła. te wszystkie działania gospodarcze polskich rządów,
profesor Jarosław Kłaczkow,
były oczywiście nakierowane na rozwój państwa polskiego, a po 1935 ten rozwój został bardzo mocno skonkretyzowany. Polska miała iść w stronę modelu zachodnioeuropejskiego, miała się rozwijać podobnie jak inne kraje zachodnioeuropejskie, miała stać się krajem przemysłowo-rolniczym, z dobrą siecią dróg szybkich, z siecią autostrad Gdynia, Katowice, Poznań, Warszawa, Lwów, Warszawa, Wilno. Właściwie jak się patrzy na te plany rozwoju sieci dróg dla okresu międzywojennego i się spojrzy na dzisiejszą sieć tych budujących się szybkich dróg ekspresowych czy autostrad, to są głównie drogi budowane na planach tych międzywojennych właśnie, na tych śladach, które wówczas planiści nasi polscy wyrysowywali na mapie. Czyli były to bardzo wizjonerskie, przyszłościowe wizje, które w ówczesnych realiach ekonomicznych nie mogły zostać zrealizowane, ale kiedy przyszedł lepszy czas dla Polski, dla polskiej gospodarki w ostatnich 20 latach, do tych wszystkich planów widocznie wrócono, bo były dobre i one się sprawdziły. Czyli okres dwudziestolecia międzywojennego jest z punktu widzenia Polski przełomowy, bo wróciło na mapę Europy, na mapę świata, z powrotem państwa polskie, złożone z terenów należących wcześniej do trzech państw, o różnym stopniu rozwoju gospodarczego. I ten czas jednego pokolenia raptem, bo to jest czas przecież naznaczony życiem nowego pokolenia, chociażby pokolenia Kolumbów, które się urodziło w 1919-20 roku, ten okres 20 lat, w którym była i hiperinflacja, i wielki kryzys, który w Polsce trwał właściwie aż 6 lat, został mimo tych wszystkich wielkich problemów gospodarczych, mimo takiej, a nie innej koniunktury też światowej, bo przecież to też ma zawsze wpływ na rozwój danego kraju, wykorzystane do maksimum. I Polska roku 1939 była państwem, które miało jasną, wyraźną perspektywę rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego. Tyle, że niestety, jak to często w historii Polski bywa, czynniki zewnętrzne nie dopuściły do tego, żeby Polska się mogła spokojnie rozwijać i wybuchła II wojna światowa.
Władysław Grabski, Idea Polski.
Jeszcze nie było przykładu w dziejach ludzkości, by płytki oportunizm wystarczał dla narodu, który chce żyć pomimo trudnych warunków, w jakich się znajduje. Gdy koniunktury są przyjazne, oportunizm jest w swoim żywiole, ale gdy nastąpią chwile trudne, nic na nim budować nie można. Rząd obecny winien być świadom tego, że takich trudnych chwil Polsce los jeszcze nieraz nie zaoszczędzi i mogą być one bliższymi niż się niejednemu wydaje.
Dzisiaj to wszystko. O polskiej gospodarce w drodze do niepodległości opowiadał profesor Jarosław Kłaczkow, historyk z UMK. W audycji wykorzystane zostały fragmenty książek Eugeniusza Kwiatkowskiego Dysproporcje z 1932 roku oraz Władysława Grabskiego Idea Polski z 1935 roku. Za współpracę dziękuję Tomaszowi Kaźmierskiemu oraz Piotrowi Majewskiemu. Za tydzień z powodu urlopu audycja powtórkowa. Teraz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłania się Robert Erdman.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam razem.
dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam razem. Nauczmy się wreszcie żyć obok siebie.